Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na wieczór biblijny. Pierwsze czytanie, jakie usłyszymy, to z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, tak zwana protoewangelia, czyli zapowiedź dobrej nowiny. Usłyszymy dialog między Bogiem a pierwszymi ludźmi, który nastąpił po grzechu pierworodnym. Dowiemy się, jakie są skutki tego odejścia od Boga, między innymi trwająca do dziś rozłąka człowieka z Bogiem. Zwróćmy uwagę na tą końcową część Ewangelii, zwaną właśnie protoewangelią, czyli tą zapowiedź Mesjasza. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazano jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Na pierwszy rzut oka to jakby przesłuchanie trochę, jakie Bóg prowadzi w celu wydobycia z winnych Adama i Ewy prawdy o tym, co się wydarzyło, ale ten dialog tak naprawdę ma na celu znalezienie lekarstwa na ich grzech, wyjście z tej dramatycznej sytuacji. To pierwsze zawołanie, pytanie, gdzie jesteś, to nie tyle oskarżenie, co zaproszenie, by stanął w prawdzie do tego ufnego powierzenia się Bogu w tej sytuacji po grzechu. Grzech zbiera już swoje żniwo. Adam nie ufa Bogu, wstydzi się siebie, ukrywa się przed Bogiem, z tym, z którym chodził w słodkie zażyłości, wyznaje, że jestem nagi, a w Księdze Rodzaju należy też czytać też w świetle Księgi Kapłańskiej dotyczącego kultu. Według Księgi Wyjścia nie można składać ofiar lub uczestniczyć w liturgii, będąc w jakikolwiek sposób odkrytym. Adam, który jest tutaj jakby tym kapłanem w rajskim ogrodzie Eden, który uwielbiał Boga swoim istnieniem i pracą, traci swoją godność. Wreszcie kolejna relacja pada, zaufanie do Ewy, którą Bóg postawił przy Adamie, która miała być opoką. Grzech niszczy relacje między nimi, niszczy relacje między mężczyzną i kobietą. Wzajemne oskarżenia, pretensje, zrzucanie winy. Z kolei Ewa zrzuca winę na węża i pozornie nikt nie jest winny. Niektórzy pytają: ciekawe, co by się stało, gdyby ktoś z nich się po prostu przyznał i uznał swój grzech, swoją winę. Może raj byłby jeszcze do uratowania. Ale problem grzechu jest bardzo poważny, bo ciężko się do niego przyznać i zrzuca się odpowiedzialność na innych. Jedną postacią, z którą Bóg już nie prowadzi dialogu, jest kusiciel, jest wąż, który jest przeklęty. To uosobienie demonicznych sił zła. Wąż jest upokorzony. rozpierająca go pycha zostaje zgnieciona, zostaje związany z ziemią, na brzuchu będziesz się czołgał, zostaje pokonany, czego znakiem jest proch, który ma jeść biblijny pokarm pokonanych wrogów. I wreszcie w tym momencie jest ta zapowiedź, że skoro ludzcy partnerzy zawiedli, Bóg sam zapowiada potomstwo niewiasty, a właściwie potomka, który ostatecznie zmiażdży głowę węża. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę. To tak zwana protoewangelia, czyli zapowiedź dobrej nowiny, zapowiedź Ewangelii, posłania Mesjasza. Rozpoczyna się długi czas oczekiwania i przygotowania na jego przyjście, że przyjdzie ten, który oprze się tym potrzeptom, pokusom i który przywróci tą jedność z Bogiem, przywróci to zaufanie, czy poprowadzi człowieka z powrotem do relacji zaufania Panu Bogu. Ciekawe w tej historii, bardzo głębokiej, pokazującej dramat grzechu, że nie jest to kwestia przekroczenia prawa, tylko konsekwencje są bardzo poważne, bo niszczą nasze wnętrze, nasz sposób postrzegania, jest właśnie to, że jeden na drugiego zrzuca odpowiedzialność i na końcu ten grzech, który miał prowadzić do wolności, do tego otwarcia oczu na rzeczy większe, głębsze, sprawia, że człowiek ucieka, kryje się, lęka, boi, nie wie, co ze sobą zrobić. To, co miało przynieść takie wyzwolenie i radość, no, ostatecznie przynosi bardzo poważne cierpienie. Tak jest z grzechem, który niszczy człowieka, który, jak mówi dalej Słowo Boże, grzech przynosi śmierć, zabija. I tym, który wyzwala nas z grzechu bardzo fundamentalnie, ontycznie, głęboko, to sam Chrystus, a w tych naszych relacjach, kiedy Jego zapraszamy, te relacje powoli możemy nawiązywać, odbudowywać, przemieniać, uzdrawiać, dostrzegać siebie nawzajem i też nie bać się siebie nawzajem, szukać siebie, być w tej relacji. Ta historia pokazująca początki grzechu i dlaczego jest pewne pęknięcie w nas, jest bardzo ważna i aktualna, bo chociaż zgładzony jest grzech pierworodny w sakramencie chrztu, to jednak pozostają pewne skutki tego nieposłuszeństwa i ten ciągły gdzieś w nas niedosyt, czy pewien lęk, czy to pytanie, czy Bóg jest, czy mnie kocha, czy prowadzi. I to rozdarcie, które ciągle musimy przełamywać, ale już nie sami, tylko z Chrystusem, który daje swego ducha i daje gwarancję tej bliskości z Bogiem, nawet przechodząc przez krzyż. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę. Po przerwie powrócimy do drugiego czytania z listu do Koryntian.
Szukam przyjaźni na lato. przyjaźń.
Za chwilę usłyszymy fragment drugiego listu do Koryntian, w którym zobaczymy, jak Paweł żyje perspektywą nieba, udziałem w zmartwychwstaniu Chrystusa. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Dokładnie można przetłumaczyć to: teraźniejsza bowiem lekkość naszego ucisku przygotowuje nam wieczny ciężar chwały bez miary. Paweł walczy z językiem i obrazami, które nie są w stanie oddać bezmiaru wiecznego szczęścia i nagrody w królestwie, które oczekują wierzący. Jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga. Dosłownie nasz ziemski dom, namiot zostanie rozebrany. Ziemskie ciało jest dla Pawła jak namiot, który rozbija się na jakiś czas, aby go potem rozebrać i przenieść. W zamian Bóg daje ciało zmartwychwstałe, trwały dom uczyniony Jego ręką. Paweł wyraża głęboką wiarę, że mówimy, jesteśmy przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Parę tygodni temu umierał jeden z naszych braci w wieku lat 61. Rok temu zdiagnozowano u niego raka i po roku zmagań, tego właśnie niszczenia ciała zewnętrznego, tego przeżywania, tego ogołocenia, odszedł do Pana i w swojej takiej oryginalności, jaką miał, jakiego go pamiętamy, napisał też kazanie na swój pogrzeb. I wyraził w nim bardzo głęboko tą myśl, która jest właśnie tutaj u świętego Pawła, wybrzmiała na tym pogrzebie bardzo mocno, że wierzy głęboko za świętym Pawłem, że człowiek przechodzi przez te trzy egzystencje, że jest ciałem i duchem, kiedy się poczyna, rodzi na ten świat, potem jest w tej przestrzeni ducha, kiedy traci ciało, ale duch ma życie wieczne i oczekuje tego wymiaru już po przyjściu Pana, kiedy znowu to ciało zostanie odnowione, przemienione i znów będzie tą jednością. I dalej, idąc za różnymi teologami, właśnie dotyczące, czy komentując ten tekst Pawłowy, mówi, że głęboko wierzy, że będę, niedługo przekonam się o tej prawdzie i że będę miał, jak niektórzy teolodzy mówią, 33 lata jak Pan Jezus, czyli w pełni sił fizycznych, w pełnym, największym rozkwicie wieku, piękna, mądrości, dobra, że będę mógł poznawać tą przestrzeń, którą Bóg przygotował i jestem już tego ciekaw. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Kiedy dzisiaj czytam ten tekst, kiedy wczoraj go słuchaliśmy, to przychodzą mi na myśl te spotkania właśnie z tym naszym bratem. Ta jego miłość do słowa, codzienne czytanie tej Pisma Świętego, na głos często, to przylgnięcie do rozważania codziennego słowa, komentarzy, głoszenia tego słowa, aż wreszcie nawet już po śmierci na tym swoim własnym pogrzebie cytowano, czy przeczytano tą jego homilię, gdzie głęboko wyznawał wiarę, tak jak Paweł tutaj. Wierzymy, dlatego mówimy, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Dlatego nie poddajemy się zwątpieniu, bo chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny i rzeczywiście ta choroba wyniszczała bardzo mocno jego organizm, jego ciało, że w ciągu roku bardzo było wyniszczone, zniszczone, ale do końca zachował świadomość jeszcze w dniu śmierci. Razem z drugim bratem jeszcze, już leżąc na łóżku, odprawił mszę świętą i tak później po południu oddał ducha. Rzeczywiście niszczeje człowiek zewnętrzny, ale ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. I można było rzeczywiście patrzeć, jak to słowo się wypełnia w życiu tego naszego brata, tak bardzo prosto i bardzo konkretnie, do końca świadomy i pełen ducha, mimo że to ciało było coraz słabsze, aż wreszcie już odmówiło posłuszeństwa i obumarło. Jednak ten duch, można powiedzieć, że nie tylko, że żyje w tej wieczności, ale przemógł te granice śmierci, bo jeszcze mogliśmy słuchać tego swoistego wyznania wiary tego naszego brata na jego własnym pogrzebie. To czytanie niech nam też pomaga w chwilach, kiedy przeżywamy trudności, cierpienia związane ze śmiercią naszych bliskich, kiedy przeżywamy pogrzeby, kiedy odchodzą szczególnie ludzie w zaskoczeniu dla nas, czy młodzi, czy nasi najbliżsi, kiedy wydawałoby się, że przecież mogliby jeszcze pożyć, to te słowa są wielką pociechą. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To, co widzialne, przemija. To zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Że otrzymamy od Boga mieszkanie to nowe, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. To wielka nadzieja życia wiecznego i zmartwychwstania. Niech nam też pomaga w tym tygodniu przeżywać to nasze zmaganie czy obumieranie z każdym dniem. W końcu przecież jakoś zmierzamy ku wieczności. To nasze ciało się po prostu zwyczajnie starzeje i z każdym dniem jesteśmy bliżej tego przejścia, ale właśnie mimo, że niszczeje ten człowiek zewnętrzny, to niech ten wewnętrzny, niech ten duch się ciągle w nas odnawia. Obyśmy tak przechodzili z taką nadzieją, wiarą, o jakiej mówi święty Paweł i na jaką mogliśmy patrzeć może też na przykładzie naszych bliskich. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę i posłuchamy Ewangelii według świętego Marka.
Lecz co ty o nich wiesz? Czy oni ci pomogą? Czy oni zbawią cię?
Za chwilę usłyszymy fragment trzeciego rozdziału Ewangelii Marka, kolejnej dyskusji Jezusa z faryzeuszami. Tym razem zarzut jest bardzo ostry. Oskarżają Jezusa nawet o odejście od zmysłów, nawet działanie mocą złego ducha. Zwróćmy uwagę na odpowiedź, w której Jezus walczy o ziemski dom, o wspólnotę, o Kościół, by stał się w przyszłości częścią nieba. W Ewangelii Jezus wspomni również o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu i na to będziemy chcieli zwrócić uwagę dzisiaj. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli, jego bliscy wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana, jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone. Takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać. Lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić. Jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im, którzy jest moją matką i którzy są moimi braćmi. I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł, oto moja matka i moi bracia. Bóg to pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Uczeni w piśmie należą do szerokiej rodziny Izraela, której częścią jest także Jezus. W tej dzisiejszej Ewangelii oskarżają oni Pana Jezusa o działanie w imieniu Belzebuba, demona, złego ducha. Jezus bardzo mocno odpowiada na ten zarzut, nazywając ich słowa bluźnierstwem, grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech ten nie polega tylko na wystawianiu na próbę Bożej cierpliwości czy opatrzności, ale polega na odrzuceniu Jezusa jako Syna Bożego i Zbawcy. Oznacza to w praktyce zarzucenie kłamstwa duchowi, który daje świadectwo Jezusie. Taki grzech nie zostanie człowiekowi nigdy przebaczony. Jezus w tych ostrych słowach walczy o zbawienie tych z rodziny Izraela, którzy odrzucają go jako Mesjasza. Ta relacja też ziemskiej rodziny do Jezusa, z którym wiążą go więzy krwi, przychodzą powodowani troską, może też obawą o własną reputację. Ta działalność ich krewnego budzi niepokój, ściąga jakieś przykre, podejrzliwe spojrzenia sąsiadów. Jezus nie po raz pierwszy i nie ostatni musi wykazać się wolnością także w stosunku do opinii swoich najbliższych. Jego najwyższym autorytetem jest Ojciec w niebie, któremu okazuje posłuszeństwo. Ale Chrystus wcale nie odtrąca przecież swojej ziemskiej rodziny. Zaprasza ją do wejścia w szerszą rodzinę dzieci Bożych. Pokazuje, że rodzina spełnia właściwie swoją rolę, kiedy jest włączona w Boży plan zbawienia. Wtedy stajemy się rzeczywiście rodziną, kiedy pełnimy razem wolę Bożą. Stajemy się prawdziwie braćmi na sobie nawzajem. Ta ziemska rodzina według Jezusa jednoczy się, jest silna mocą Słowa Bożego, którego słucha. W ten sposób staje się także częścią tej rodziny niebiańskiej. I Maryja jest tym doskonałym przykładem takiej uczennicy, która słucha Słowa Bożego i rozważa je. I zauważcie, w każdej liturgii, gdy się spotykamy na mszy świętej, w sakramencie pojednania również, kiedy jest celebrowana wspólna liturgia pokutna. W innych momentach zawsze słuchamy Słowa Bożego, bo to buduje nas jako braci i siostry. Słuchanie Słowa. Misją ziemskiej rodziny jest nie tylko zapewnić sobie nawzajem wsparcie materialne, ale stać się żywą częścią Kościoła, rodziny Jezusa, która odnajdzie się kiedyś w niebie. Zwróćmy uwagę na te słowa jeszcze. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. W katechizmie Kościoła katolickiego znajdujemy wyjaśnienie, czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Katechizm wyjaśnia, że kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchu miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego, taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i wiecznej zguby. Ale do końca mamy nadzieję, że człowiek nawet w ostatniej chwili może jeszcze zaufać Panu, zawołać to: Jezu, ufam Tobie, pomóż mi. Dlatego nawet nad umierającym, nawet nad tym nieświadomym głośno odmawiajmy tą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, żeby ten, który odchodzi, mógł złapać się tej nadziei, żeby gdzieś razem z nami, może wewnątrz serca już tylko, bo na zewnątrz już nic nie jest w stanie powiedzieć, mógł wołać: Jezu, ufam Tobie, ratuj mnie. Streszając te wszystkie czytania, idąc za myślą komentujących ten tekst księdza Przemysława Ślimińskiego, księdza Marcina Kowalskiego, możemy powiedzieć, że w dzisiejszej liturgii słowa przeważają oskarżenia. Ukryci przed Bogiem Adam i Ewa, dotąd działający razem i w porozumieniu, nagle zaczynają nawzajem siebie oskarżać i zrzucać na siebie winę. Przestaje istnieć łącząca ich więź przyjaźni między sobą, a przede wszystkim z Bogiem. Bliscy Jezusa tylko z powodu opinii innych podejrzewają, iż odszedł od zmysłów. Jego wrogowie, faryzeusze, oskarżyli go po raz kolejny. Tym razem o to, że działa w imieniu złego. Gra oskarżeń od początku historii. Ludzie obwiniają siebie nawzajem i Boga. To działanie nielogiczne w rozmowie z faryzeuszami uderza logika Jezusa, przeciwko której żaden faryzeusz nigdy nie znajdzie argumentu. Faryzeusze mówią: przez władcę złych duchów wyrzuca zły duch. Jezus odpowiada: jak może szatan wyrzucać szatana? To działanie nieuzdrawiające. Jezus przypomina: jeśli dom wewnętrzny jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Gdybyśmy zawsze żyli w prawdzie, nie obwinialibyśmy siebie nawzajem. Odnawiajmy się z dnia na dzień, mówi święty Paweł. I odpowiadajmy na to wielkie Boże pytanie: gdzie dzisiaj jesteś? I nie musisz się ukrywać, chować, bać, zrzucać odpowiedzialności na innych. Możesz stanąć przed Bogiem w prawdzie, z ufnością, bo Jezus Chrystus jest Twoim obrońcą, tym, który za Ciebie oddał życie. I daje Ci swego Ducha, abyś w Nim w wolności dziecka Bożego mógł Boga nazywać Ojcem. I nie bał się, a jednocześnie z ufnością patrzył w przyszłość, widząc, że te doświadczenia, cierpienia, zmagania, które przychodzą z każdym dniem, są tylko cieniem tego, co nas czeka. Są tylko tym przejściowym etapem, bo głęboko wierzymy, że nie poddajemy się zwątpieniu, bo chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Dla nas, którzy już teraz wpatrujemy się nie w to, co niewidzialne, lecz w to, co niewidzialne, to wpatrywanie się w niewidzialne to również dla nas, szczególnie w tym czasie, odkrywanie obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, kiedy trwa jeszcze kongres eucharystyczny, który zaraz już dobiegnie końca, będzie podsumowanie już i zakończenie, i też beatyfikacja księdza Michała Rapacza, stęczyna naszego rodaka. To ciągłe przypomnienie dla nas i zaproszenie, by wierzyć w tą realną, prawdziwą, cudowną, rzeczywistą obecność Jezusa. Dla nas w naszej parafii to coczwartkowa praktyka adoracji. Zachęcam, żeby przychodzić te czwartki, niekoniecznie co tydzień, niekoniecznie na całą godzinę, ale pamiętać, że w czwartek przez cały rok o 20 w ciszy adorujemy Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jest też możliwość spowiedzi świętej wtedy, ale w tej ciszy możemy wpatrywać się w to, co niewidzialne przez widzialną obecność Jezusa pod postacią chleba, tak pokorną, wpatrywać się w to, co niewidzialne i nabierać sił, dać się prowadzić, kochać, podnosić, a jednocześnie umacniać, żeby nie wątpić, że zmierzamy ku wieczności razem też ze sobą, jako braćmi i siostrami. Nie jesteśmy sami, ale jesteśmy w tej przepięknej wspólnocie Kościoła, która też się z dnia na dzień chce odnawiać. Wszystkim z serca błogosławię. Zapraszam na poniedziałki biblijne o godzinie 19:00. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Pan obdarzy was pokojem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Ain Karim. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomiennej Czarnej.
Niepotrzebny wcale mi. Na ramieniu wisi torba, w niej mam swój przyziemny świat. Uśmiechnięty tańczy Zorba, katastrofę śliczną ma na. Sobie przejście, albo nie być, albo być. I nie milczeć, a podsycać sen, co wcale nie jest snem. Sprzedać szarość na prowincję, tam najlepiej będzie jeść.